Hej, hej, Pop Science Maniaku lub Pop Science Maniaczko! Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy, a warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Dzisiejszy temat, moi drodzy, tak samo poważny jak nasz image dzisiejszy, Leszek, siłacz i rockman z lat 80. przybył tutaj, prosto z America, z USA, przybył tutaj, żeby wyjaśnić nam, jak zrobić perpetuum mobile, Leszku. Tak, ja mam, popatrz, pokażę ci najprostsze perpetuum mobile. Otóż najpierw końcówkę tej wtyczki wkładam w gniazdko. I jak już wyjmę teraz z gniazdka, to
ale
szybciutko.
Musisz to zrobić bardzo szybko.
To właśnie teraz, jeszcze raz, bo uciekło. Poczekaj, jeszcze raz. I bardzo szybko. I zobacz, i jest w tym momencie zamknięty prąd tutaj.
Poczekaj, czekaj.
On tak nieskończony, uciekał.
No ucieka, no bo...
To nie będzie problem.
No przecież jakoś trzeba to wykorzystać.
No nieważne, słuchaj, perpetuum mobile, słuchajcie, wybaczcie nam ten mały performance, ale nie mogliśmy sobie odmówić. Dzisiaj temat perpetuum mobile, z jednej strony można powiedzieć po co, a z drugiej strony warto, bo przy okazji perpetuum mobile, czyli maszyn, projektów maszyn, które miałyby działać wiecznie...
Powstało dużo ciekawych wynalazków.
Ale można wyjaśnić też bardzo fajnie to, jak działa nasz świat, czyli różne zasady, które nim rządzą. I o tym dzisiaj będziemy sobie mówić. Ja odstawię nasze magiczne perpetuum mobile. Zaczniemy chyba od tego, żeby wyjaśnić dokładnie, czym jest w ogóle perpetuum mobile. Bo nazwa dziwna.
Perpetuum mobile. Wieczny ruch. Mm-hmm. Czyli ruch, który trwa wiecznie, bez pobierania energii z zewnątrz, bez żadnego zasilania, bez żadnej korby, którą my kręcimy, ale też, co bardzo ciekawe, bez żadnego strumienia wodnego, który kręci jakimiś łopatkami, bez niczego. Niejako system pobierający z powietrza energię. No i to jest dokładnie tak jak kamień filozoficzny, to jest pewien święty graal dla ludzi, którzy nie do końca rozumieją fizykę, nie do końca rozumieją, jak i na jakich zasadach funkcjonuje ten świat, który nas otacza.
Ale dziś, bo na początku, kiedy pojawiła się koncepcja perpetuum mobile, no to oczywiście, jeszcze nie znali tych zasad, więc to było naturalne, że szukali
takiego rozwiązania. Było rzeczą, wydaje mi się, absolutnie naturalną. Tak samo jak nie znano zasad chemii, nie wiedziano nic o tym, jak zbudowane i z czego zbudowane są pierwiastki, to próbowano przy pomocy jakichś, nie wiem, półmagicznych substancji, przedziwnych substancji, doprowadzać do zamiany zupełnie powszechnego i nie mającego wielkiej wartości ołowiu na bardzo rzadki, ale jednocześnie bardzo wartościowy kruszec, jakim jest złoto, bo wtedy już zdawano sobie sprawę od czasów tego, który krzyczał Aurora, wybiegając nago z wanny.
Aurora.
Czekaj, co to było? To było, on siedział...
Eureka była, nie?
No wiem, no to... Siedział w wannie i się bawił, tak? Różnymi przedmiotami. No dobra, nie będę...
Kaczuszką.
Kaczuszką, tak. I powiedział, tak, wykrzyknął Eureka. Od tego czasu już zdawano sobie...
Aurelia,
już wystarczy, tak?
Chyba u babcia Chmiela, chyba w Tytusie było.
Możliwe.
Eureka to była jakaś jego żona, czy ktoś tam.
W każdym razie od tamtych czasów my już wiemy dużo o gęstości materiałów, o związku między masą a objętością, tak? No i zdawano sobie sprawę z tego, że złoto i ołów, przecież one w okresowym układzie pierwiastków są obok, że są prawie takie same. Więc ktoś wpadł na pomysł, że być może uda się jedno w drugie zmienić. Co z dzisiejszego punktu widzenia...
Ale czekaj, bo tu zapędziliśmy się. W sensie kiedy? W tamtych czasach króla Artura i tak dalej? Czy mówisz tu już o nowożytnych czasach? Bo
nie.
Układ pierwiastków to jakiś XVIII wiek.
Nie. Moment. Pierwszą jakby sprawą, nie mówię o, właśnie powiedziałem, nie wiedząc nic na temat okresowego układu pierwiastków, wewnętrznej budowy substancji, atomistycznej budowy, co prawda w starożytności to się pojawiało, ale to nie miało jakby żadnego znaczenia właśnie w tych czasach króla Artura wtedy, czy troszkę później próbowano to robić, bo wiedziano, że jedno i drugie to są bardzo podobne substancje, więc być może da się prosto transformować jedno w drugie. A wiedziano to dlatego, że była ta aurora, ta eureka, czy eurelia. Bo już wtedy można było ocenić, czy coś jest zrobione z ołowiu i tylko pokryte złotem, czy jest to czysto złoty jakiś tam korona, tak? No był ten słynny jakby ten
wyporność inna.
Inna wyporność i wyporność połączona z masą, tak? I z tym wszystkim. Okay. Wystarczy waga i trochę wody.
A potem się okazało, jak już mieliśmy układ okresowy pierwiastków, że one faktycznie dość blisko...
Że to, że mają podobną gęstość, czyli kawałek o takich samych rozmiarach ma masę niemalże taką samą, że to jest związane z faktem, że się liczbą protonów wiąże, bo elektrony tam prawie się nie liczą, tak, jeśli chodzi o masę, liczbą proton i neutron jeden dochodzi. Tak. Więc wracając do tego perpetuum mobile i tych wszystkich innych dziwactw, które dzisiaj wydają nam się dziwne i mówimy, ojej, jacy oni byli głupi. Nie, oni po prostu inaczej troszeczkę pojmowali świat, ale nasza nauka posuwa się do przodu nieustannie i dzisiaj już wiemy, po pierwsze, że oczywiście zapewne moglibyśmy ołów zmienić w złoto. Ale potrzeba by do tego dosyć, nie byłoby to możliwe na skalę przemysłową.
Przynajmniej na razie.
Nie byłoby możliwe, ale natomiast jest to zabieg dosyć trudny, zabieg na jądrach atomowych.
No i nieopłacalny, bo ilość energii potrzebnej, przekroczy wartość złota
otrzymanego. Oczywiście, że tak. No przecież złoto nie jest aż tak kosztownym kruszcem dzisiaj. Jest dosyć łatwe w wydobyciu i podobno około grama złota jest w każdym procesorze.
Aż tyle?
No tam tak jakoś coś tam chyba jest, nie? Bo te końcówki są tam, te końcówki.
Chyba grama
szczerze,
to na pewno nie.
Nie ma grama?
Nie sądzę. Znaczy wyjaśnijcie nas w komentarzach, bo nie wiem, ale
nie wiem,
wiesz,
ile.
No uncja to jest ile? Tam parę gramów, nie?
No,
a kosztuje 10 tysięcy w tym momencie praktycznie taka moneta jednej uncji złota czystego, więc nie sądzę, żeby aż tyle było w procesorze, bo sam procesor już kosztuje raptem tam parę tysięcy, nie?
No tak.
Ale na pewno trochę go tam jest, bo te wszystkie styki, te wszystkie właśnie druciki takie, które tam się znajdują, faktycznie są złote. Zresztą złoto też jest powszechnie w elektronice używane, bo różnego rodzaju styki chociażby są pokrywane złotem, dlatego że złoto się nie utlenia za bardzo i nie pokrywa go patyna, więc bardzo dobrze cały czas przewodzi impulsy elektryczne. A w elektronice no to jest bardzo, bardzo ważne.
28,3 grama.
A, to jednak dużo więcej. No to tak. Może być gram, faktycznie.
No, gram, właśnie.
Mi się wydawało, że tam jest 4 tam gramy. Jest
mało, no bo te, wiesz co, jak się bierze, to są kilkugramowe, są jakieś tam pierścionki czy coś takiego.
To no to chyba, że tak. Jeśli gramów. To jest taka różnica, to faktycznie gram może.
No ale mniejsza o to. No tam to złoto, żeśmy przywołali tak po prostu, żeby uzasadnić, że myślenie o perpetuum mobile kiedyś było związane z widzeniem świata i z próbą jakiegoś okiełznania tego świata, z próbą jakiegoś takiego, kiedy nie było jeszcze wiedzy na temat termodynamiki, na temat budowy materii, na temat tego, jak dystrybuowana jest energia, jaki jest związek pomiędzy energią a pracą, jaki jest związek pomiędzy energią a mocą i czasem. To są wszystko rzeczy, które pojawiły się dopiero troszeczkę później, które dopiero wraz z fizyką nowoczesną, od Isaaca Newtona począwszy, poprzez całą jakby tą pracę, którą wielu fizyków włożyło, dając podstawy pod współczesną termodynamikę klasyczną, aż do tych dzisiejszych osiągnięć termodynamiki kwantowej i mechaniki kwantowej, które tak było tak perpetuum mobile, czy tam zamiana alchemia, po czym fizyka to wszystko wymiotła, a teraz my widzimy, że te pewne rzeczy zaczynają być możliwe, gdy zaczynamy wchodzić coraz głębiej. I jeśli chodzi o te alchemiczne rzeczy, to wiele jest takich, no, które można uzasadnić dzisiaj. Chemia jest na tyle rozwinięta, że to, co kiedyś się pojawiało jako taka magia czy alchemia, dzisiaj okazuje się, że jest czymś bardzo prostym. I to była w dużej mierze takie wodzenie za nos ludzi dookoła i próba naciągnięcia tych, którzy nie mają...
Olej z węża tak zwany.
Tak, tak, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o perpetuum mobile, to my jesteśmy na tym punkcie, że my dzisiaj generalnie negujemy. Negujemy istnienie perpetuum mobile, czyli urządzenia, które może stanowić zamknięty system funkcjonujący mechanicznie, bo to są mechaniczne systemy, funkcjonujący mechanicznie bez wymiany energii z otoczeniem.
No tak, bo generalnie jeżeli chodzi o te wszystkie koncepcje perpetuum mobile, to są maszyny w makroskali, nie? Tak to tak sobie gdzieś wyobrażamy. I to faktycznie naruszałoby te podstawowe zasady, którymi się wydaje się nam rzeczywistość.
No mamy
cechuje.
I to co pewnie uda nam się dzisiaj, nie wiem, się tak uśmiechnąłem, jak ten perpetuum mobile, to jest temat, albo można wchodzić w szczegóły, czego byśmy chcieli uniknąć tutaj, no bo jednak my nie chcemy was tu straszyć i jakoś nudzić.
Będziemy was straszyć perpetuum mobile, przyjdzie do was w nocy.
Taki...
Albo rano przyjdzie, zawsze wszyscy straszą, że w nocy tam już kolejka się układa, a w rano?
A rano? Rano to
perpetuum mobile przyjdzie po was rano.
Te zasady termodynamiki i zasady, które jakby rządzą światem układów związanych z cząsteczkami, bo my musimy wiedzieć, że wszystko ma swoje podstawy w cząsteczkowej budowie materii. Wszystko, z czym mamy do czynienia, składa się z atomów, te tworzą cząsteczki, a te z kolei budują nam czy ciała stałe, czy jakieś ciecze, które tutaj mamy gdzieś tam wlane, czy jakieś gazy. I są to systemy, które dają nam możliwość po pierwsze gromadzenia, a po drugie dokonywania przemian energetycznych. I cała rzeczywistość, ja to zawsze powtarzam, cała rzeczywistość, która nas otacza, wszystko, cokolwiek robimy, o nawet jak teraz palcami ruszasz, wszystko, cokolwiek robimy, możemy nazwać pracą. Nawet jak śpimy, to nasz organizm wykonuje nieustannie na wielu, wielu poziomach bardzo intensywną pracę.
W naszych komórkach dzieje się bardzo dużo.
Ojej, no tam, o matko, co
jak
tam się
w
dzieje?
W fabryce dosłownie.
O, a w jelitach co się dzieje? A w żołądku, jak wieczorem się najemy, to całą noc jest...
Dlatego wieczorem się nie powinno jeść, ale wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Rozumiemy, o co chodzi. Jest praca.
Tak. I to nie jest tak, że to pracuje bezenergetycznie. My bez przerwy dostarczamy do organizmu energię, bez przerwy dostarczamy paliwo, bez przerwy dostarczamy utleniacz, dopóki żyjemy. Tak? I w tym momencie jakby dajemy bodziec do tego, żeby następowały w różnych procesach przemiany energetyczne. I teraz to się wiąże z pracą. Praca jest pewnym działaniem nad systemem, który dokonuje transformacji tego systemu, ale praca jest zawsze definiowana jako równa energii, która zostaje włożona do systemu. Czyli aby wykonać pracę nad jakimś systemem, musimy włożyć energię równą tej pracy. Dlatego praca i energia mają te same jednostki. To jest jakby pierwsza rzecz. Praca nie jest uwolnioną energią. Praca jest wykonywana wtedy, gdy my dokonujemy przemiany jednej formy energii w drugą. Bo najważniejszą zasadą naszego świata, zasadą, która jest też jakby nazywana jest pierwszą zasadą termodynamiki, jest ta zasada, która mówi, że całkowita energia w układzie, bez względu na to, ile tam wykonamy pracy, całkowita energia jest zachowana.
Musi się zgadzać.
Musi się zgadzać. Czyli jeżeli mamy zamknięte pudełko i coś tam wrzucimy do środka, tak? Coś tam z, nie wiem, światłem poświecimy, wrzucimy fotony, cokolwiek, one wszystko ma energię, to jak po milionie lat to szczelne, mega szczelne pudełko otworzymy, to w środku powinno być tyle samo energii, ile było na początku. Mhm. Mimo, że tam już to porośnie grzybem wszystko.
Ale ta grzyb energia, też będzie efektem.
Grzyb będzie energii. Efektem i będzie zgromadzoną energią.
Dokładnie.
Tak? No. Bo energia ma różne postaci. Energia to nie tylko fotony, energia to nie tylko ta siła uderzenia, tak, ten mechaniczna, jedna, druga, MC, MV kwadrat, ta energia MGH, tak, energia związana z faktem, że istnieje pole grawitacyjne, pole sił potencjalnych, czy tam pole elektryczne, to whatever. Ta energia, jeżeli zamkniemy jakąś porcję energii, ona jest odizolowana, to zawsze musi być taka sama.
A takim pudełkiem zdaje się być Wszechświat.
Takim pudełkiem jest Wszechświat. Wszechświat ma pewną całkowitą, zamkniętą energię, chociaż co my tam możemy wiedzieć?
Z tego, co wiemy obecnie,
z tego, co wiemy i w zależności od tego, jak traktujemy ten układ. Bo tam pewnie dojdziemy do jakichś innych sytuacji, które być może nam zaburzą trochę ten obraz dzisiaj. Bo wiesz, to temat, który się rozwija, temat, który tak też teraz, jak o tym myślę, nie? O tym perpetuum mobile, to przecież jest mnóstwo możliwości, ale zawsze one coś naruszają. To nie jest tak, że nie jest to naruszane.
Pytanie, czy my będziemy w przyszłości, no bo na pewno nie wcześniej, nie kiedyś, to są mrzonki, to wszystko to były tylko, wiesz, piękne koncepcje, które być może nawet były potrzebne, bo mogły pchnąć do pewnych wynalazków, do tak naprawdę rozeznania się w tym, co nas dotyczy i co nas dookoła otacza. Ale to były tylko koncepcje i one nie miały prawa działać, bo nie miały prawa działać w tej makroskali jako mechaniczne urządzenia. Natomiast co przyniesie przyszłość, to przyniesie przyszłość.
Tak. No i teraz wracając do pierwszej zasady termodynamiki. Przypomnę, termodynamika to jest właśnie ten cały zakres naszej wiedzy o tym, jak następują przemiany układów dynamicznych, więc takich układów w makro, ale też w mikroskali. Termo, no bo tam bardzo dużo energii, to jest energia zgromadzona w postaci tak zwanego ciepła. Ciepło to jest też forma energii, czyli pewna energia wewnętrzna tych układów. Cząstki, gdy mamy, tutaj ta resztka już kawy, ona jest, i to de facto dokładnie tak to należy rozumieć, ona jest podgrzana, jest ciepła, ma większą energię. Większą energię w sensie tego układu, tej cieczy. Nie chodzi o tą energię, którą my dostarczamy wraz z kofeiną i poprzez przemiany chemiczne, ta energia powoduje, że się czujemy troszeczkę tam bardziej, tak? Natomiast to też są pewne formy energii. Energia chemiczna, energia cieplna ruchu cząstek, które się poruszają w tej kawie, jak jest ciepła, poruszają się szybciej. Czyli ich sumaryczne jedna, druga MV kwadrat daje nam troszeczkę więcej. Jak się obijają o te ścianki i to ciepło ucieka w postaci promieniowania podczerwonego, no to one tracą energię, ale całkowita jakby ilość tego, co uciekło, tego, co zostało, ciągle jest taka sama.
Tu jeszcze mamy ośrodek, jakim jest atmosfera, powietrze, które też
odbiera. No tak, to wszystko pochłania, to jest jakby cały ten konglomerat. No i jeszcze raz, ta całkowita energia, która jest gdzieś w jakimś odizolowanym systemie, tym systemem może być tylko ta szklanka, która ma nieskończenie termicznie jakby zabezpieczone ścianki, że nic nie ucieknie, ale może być to całe pomieszczenie albo tutaj całe miasto, cały kraj, cały wszechświat, to ta całkowita energia musi być zachowana. Mnie tak naprawdę ciężko nam jest powiedzieć dzisiaj, czym jest energia, bo to jest trudny temat. Natomiast
trudne do zdefiniowania.
Trudne do zdefiniowania. Możemy, energia to jest zdolność do wykonania pracy. Nie? Ja mówię, a to czym jest praca? No praca jest to, jest to ilość energii, jaką przemieniono po to, żeby wykonać tą pracę nad jakimś systemem.
To jest taki sofizmat, błędne koło.
Tak, nie? Takie błędne koło, więc energia, energię możemy zdefiniować przez coś, ale my nie możemy za bardzo powiedzieć, czym de facto jest energia, bo to jest coś takiego, nie wiadomo, tak? Natomiast my możemy dokładnie zdefiniować, opisać różne formy energii. Tak jak ta energia kinetyczna, czyli energia masy, która znajduje się w ruchu, może być bardzo ściśle określona. Jej pochodną jest pęd, który jest takim, jedną z najważniejszych cech poruszających się mas. Mamy energię właśnie tą potencjalną, tak? Energię, w której występuje jakiś czynnik, w którym gromadzimy, jakaś bateria. Tą baterią może być grawitacja ziemska, czyli podnosimy ten długopis, podnoszę go i mogę ściśle określić, wiedząc, jakie jest natężenie pola grawitacyjnego, że ono wynosi akurat tutaj G, tak?
Czyli 1G.
To mogę powiedzieć, że na takiej wysokości, tak, jeżeli tu było ileś, to tutaj wzrośnie o mg i różnica tej wysokości. Ale teraz zobacz, tą energię potencjalną w polu grawitacyjnym mogę zamienić w energię ruchu, w energię kinetyczną. Suma energii kinetycznej tu jest 0, ale potencjalna jest jakaś max. Gdy puszczę, wysokość się obniża, potencjalna maleje, ale za to rośnie prędkość, czyli kinetyczna rośnie. Całkowicie kinetyczna i potencjalna zawsze mają tę samą wartość. To jest jedna z takich najprostszych rzeczy, które ze szkoły pewnie pamiętamy, związanych z zasadą zachowania energii. Ale mamy z kolei energię, no o chemicznej już mówiłem, atomową energię.
Ale to a propos perpetuum mobile, no już jakby ta zasada nam pokazuje, że wykonując pracę musisz tę energię zużytkować, nie?
Tak.
Więc to znaczy, skąd ona się ma niby wziąć w tym układzie zamkniętym i być cały czas...
To znaczy zużytkować. No ten wszechświat jest układem zamkniętym, więc ta zasada zachowania, pierwsza zasada termodynamiki, która jest jakby kluczową zasadą, to jest zasada zachowania energii, ona mówi, że my energii nie jesteśmy w stanie stworzyć nowej, ani zniszczyć. No jedynie możemy wykonać pracę nad systemem przez fakt przemiany jednej formy energii w drugą.
Czyli możemy ją przekształcać w coś innego.
Przekształcamy w inną formę energii i to jest zawsze bezstratne. To wiesz, jakby się dobrze nad tym zastanowić, to, to cały wszechświat jest swego rodzaju perpetuum mobile.
Tak, miałem taką konkluzję, natomiast też dość specyficznym, nie? Bo jednak zauważ, że gdyby to sobie porównać do ruchu wahadła, to my cały czas nieustannie wytracamy prędkość, nie?
Natomiast są też inne, tak, cały czas...
No... I coraz to wahadło się zbliża gdzieś tam do tego, bo ta entropia cały czas rośnie, nie?
Rośnie...
Rozproszenie tak. tego ośrodka.
Energia
rośnie.
Tak, bo energia niestety, tutaj sytuacja jest właśnie taka, że nie ma czegoś takiego jak czyste, wyizolowane systemy, że jak mam ten długopis i w momencie, gdy go jest energia potencjalna i kinetyczna, gdy go puszczę, to oprócz tego jest jeszcze cała masa innej energii, która na to wpływa i która powoduje, że częściowo te dwie energie jeszcze się tam rozpraszają. Mhm. I to rozproszenie energii, ono jest zatrzymane, zatrzymuje się w temperaturze zera bezwzględnego. To jest ta tam zasada termodynamiki, któraś tam, czwarta chyba, że jak temperatura spada do zera absolutnego, to właśnie to, o czym mówiłeś, to rozproszenie energii, czyli entropia, dąży do zera, czyli nie ma, bo zanika wszelki ruch, zanika wszystko, tak, termodynamicznie wszystko się jakby kończy. Jeżeli wszystko zastyga, no to nic się nie dzieje, czyli entropia przestaje narastać.
Zresztą wiesz, też jakby wszechświat ma trochę termin przydatności do spożycia, nie? Nawet cząstki, no, protony, które wydają się być wiecznymi cząstkami,
10
też prawdopodobnie...
10 do 32 lat to jest czas życia średni protonu.
Tak się wydaje.
No i się zamienią, w co tam się proton zamieni? Neutron. A neutron co? W proton.
już zależy, wiesz, to tak naprawdę ciężko sięgać myślami tak daleko. Natomiast chodzi mi o coś innego.
To jest perpetuum mobile, proszę
dokładnie,
pana.
Nie?
Proton zamieni się w neutron, a neutron po tam 930 iluś sekundach zamieni się z powrotem w proton. I powstanie w pierwszej przemianie, no bo gdzieś tego plusa się musimy pozbyć, powstanie pozyton. A potem, gdy neutron się zamienia z powrotem w proton, no to gdzieś musimy się pozbyć minusa, żeby ten plus mógł być wydobyty, to zobacz, zostaje nic plus elektron i pozyton.
Dokładnie, nie? Najgorzej. No.
Tylko, że ten proton coraz mniejszy będzie i mniejszy i wreszcie idziemy do wszechświata Lilliputów, a potem...
Aż przyjdzie Gulliver.
Gulliver przyjdzie. Słuchaj, i znowu wszystko powstanie.
Czekaj, bo mnie wybiłeś z wątku, a chciałem tutaj coś rzec w tym temacie.
Odwróć się do kamery, bo jesteś tak tyłem. Nie chcemy z wami rozmawiać.
Dzisiaj będziemy tak prowadzić powstanie.
Tak, dzisiaj...
Kurczę, wiesz co... Jak dobra, może mi się przypomni.
Jak Jim Morrison w początkach kariery, tak? Śpiewał plecami do publiczności.
Ja myślę, że to jest dobry moment na spopowanie. Au! A ja sobie spróbuję przypomnieć, co chciałem powiedzieć.
To zacznę od płyt. Ja się zastanawiałem. Oczywiście wiecie, że Piotr jakąkolwiek bym płytę nie przyniósł, to on zawsze w niej znajdzie coś z tematem.
Coś pozytywnego.
Więc tak wziąłem płyty, na chybił trafił, dbając, żeby były chyba takie, których jeszcze nie było, chociaż nie jestem pewny. Bo to już tak dużo.
Co tam masz?
Jazz Sabbath.
Jazz Sabbath.
To jest jazzowa grupa, jazzowe trio, które specjalizuje się akurat ta płyta jest poświęcona no tu nawet ten krzyż odwrócony to jest symbol Black Sabbath. Mhm. I tutaj są utwory z Black Sabbath.
Wróżki noszą buty, Evil Woman, Rat Salad, czyli sałatka ze szczura, Iron Man, Hand of Doom.
Iron Man ma takie źródło energii, które wydaje się być takie perpetuum mobile. On tutaj ma takie świecące.
Changes na drugiej stronie dwójka, czyli
to są przemiany energii. No widzisz,
za łatwe, Leszku, mi dajesz, musisz się postarać bardziej.
No to zaraz poczekaj, bo zaraz będzie druga płyta, jeden z moich absolutnie, to wszystkie są ulubione, nie kupuję płyt zespołów, których, czy wykonawców, których nie lubię. Jazz Sabbath polecam, bo jest bardzo fajny, miły jazz i czasami się trzeba wsłuchać, jeżeli znamy tutaj akurat muzykę Black Sabbath, to czasami się trzeba wsłuchać, żeby ten motyw tak, gdzieś tam znaleźć, ten oryginalny. Natomiast tutaj Fortunate Son to jest utwór, który był w czasie apokalipsy, zdaje się,
grany w trakcie apokalipsy.
Nie, grany w trakcie filmu, był w ścieżce dźwiękowej, natomiast jest to, tu akurat wziąłem taką Chronicle, to jest dwupłytowy album, który jest takim the best of, żeby przedstawić zespół, jeżeli ktoś z młodszych widzów Astrofazy nie zna,
no to jak nie zda, to,
jak nie zda, to nie zna.
A to już blisko koniec roku.
Ja, to tak, to bo teraz matury chyba, nie? Jakoś tak. Tam
jak
były.
Jak ktoś nie
coś
zna, to zawsze może ze muzyki posłuchać.
Nie, jak ktoś nie zna, to Creedence Clearwater Revival. To jest jeden z najznakomitszych naprawdę zespołów, chociaż na tej płycie nie ma mojego ulubionego utworu Tombstone Shadow.
A wiesz, kto był właścicielem tej płyty wcześniej?
Kto?
Jakiś Dietrich.
Dietrich. Możliwe, że Dietrich.
Dietrich. No.
Tak, także jest zespół jest znakomity. Mają bardzo charakterystyczne brzmienie. Jest przełom lat 60. i 70.
I charakterystyczne wąsy.
No, wąsiki, tak, to jest. No i sporo świetnej muzyki, przecudnie granej. Ojej, pokaż, co tam? Zaśpiewać coś?
Nie, ale szukam czegoś, co będzie pasowało. No, tutaj już dałeś mi trudniej, nie? Zobacz. Long as I can see the light. Widzi światło, bo działa ta maszyna, która daje światło. To jest perpetuum mobile latarka.
Latarka A słuchaj, a te powiedz mi, bo są te latarki takie, gdzie nie trzeba baterii wkładać, ani do gniazdka podłączać, tylko tak robisz.
No tak, to na pewno perpetuum mobile.
Tak, bo ludzka energia się nie liczy.
Nie liczy się.
Chociaż, rower jest perpetuum mobile.
Dokładnie, chociaż powiem ci, że Matrix miał inny pomysł na to, czy ludzka energia się liczy, czy nie liczy.
No tak, tam się liczy, ale jest to takie liczenie
trochę inne.
Natomiast no, jeżeli człowiek się nie liczy, to rower, to maszyna do szycia taka na pedały, taka jak ten Kramer w Wabanku tak robił. Jest mnóstwo przykładów. Zresztą kiedyś nie było maszyn parowych, nie było maszyn innych, wszystko ludzkimi rękami, bądź rękami i kopytkami zwierząt było wykonywane. No ale tu oczywiście też nie, to jest śmiech, nie ma mowy o perpetuum mobile, bo my poprzez przemiany energetyczne wewnątrz dostarczamy sobie tej energii do naszego mechanicznego, ale też intelektualnego działania. Nie czarujmy się, nasz mózg w procesach myślowych zużywa dosyć dużą ilość energii.
O, mnóstwo energii.
Tak.
Natomiast powiem ci tak, przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć a propos perpetuum mobile. Co prawda perpetuum mobile, które nie miałoby sensu, bo nie... To byłoby perpetuum mobile takiego zerowego stopnia, które po prostu sobie działa, ale nie można wykorzystać do niczego tego działania. Wyobraź sobie, że lecimy sobie w pustkę kosmiczną, gdzieś tak, żeby było bardzo daleko od jakiejkolwiek galaktyki, tak żebyśmy nie mieli tam za bardzo, no taka naprawdę poważna próżnia, bym powiedział, coś blisko takiej już autentycznej próżni, gdzie tych cząstek praktycznie nie ma. I bierzesz ze sobą takie koło zamachowe, nie wiem, albo po prostu jakiś taki element, nie? I wprawiasz go w ruch. Nie ma żadnych oporów, nie działają żadne siły tak naprawdę z zewnątrz i on się tak będzie kręcił i kręcił i kręcił i kręcił i kręcił i kręcił. Nie ma tam wiatru gwiazdowego, nie ma tam na przykład gwiazdy, która nagrzałaby bądź schłodziła taki element, więc jakieś niegrawitacyjne tutaj działania też nie wchodzą w grę aż tak bardzo. No ewentualnie promieniowanie termiczne z samego tego obiektu, nie? Ono mogłoby próbować jakieś wytracanie.
Jeżeli jest większe niż zero, obiekt, który ma temperaturę zerową, generalnie znajduje się w bezruchu. Mhm. Więc, a dopóki nie ma, to te zasada
Znaczy i tak to by nie było perpetuum mobile, bo w końcu przestanie istnieć, tak, nie? Tak jak wszechświat.
Ale, no, dokładnie.
Ale zakładając, że powiedzmy, jeśli ale byłoby to nie w stanie działać
tak,
do...
Nie musisz tak daleko, zobacz, układ słoneczny.
No.
Planety. Już parę miliardów lat krążą po swoich orbitach. I co? I krążą dalej. I będą jeszcze krążyć bardzo długo.
Przynajmniej jest 6 lat.
Przynajmniej 6 lat i 2 miesiące. Taka jest, o Jezu, powiedziałem to jest najpilniej strzeżona tajemnica.
Znowu, co odcinek wypuszczasz jakąś najpilniej strzeżoną tajemnicę. Dobrze, że zostaje to tylko między nami.
Nie, to nikomu nie mówcie.
Ani mru-mru.
Mru-mru to jest ten, kabaret. Taki.
Tak, ale nie odpływajmy. Więc no tak, no to są takie naturalne, można powiedzieć, perpetuum mobile, no bo z perspektywy, okej, mówi się perpetuum mobile, coś
natomiast,
to wiecznie,
nie, natomiast, przecież... natomiast, żeby było to jasne, perpetuum mobile, bo jest wiele przykładów takich właśnie urządzeń, które są tak skonstruowane, że ta energia w bardzo małym stopniu jest rozpraszana. I z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego to urządzenie pracuje. Zobacz, takie urządzenia kiedyś były bardzo modne, teraz jest ich niewiele. Mnie to zdumiewało, jak dokładnie wykonane te takie dziwne wahadełka, takie chaotyczne, że w momencie, gdy się go wprawiło w ruch, to ono wykonywało te ruchy, takie dziwne obroty, jakieś tam elementy, takie metalowe rzeczy były, one były z kuleczkami, tak, żeby były masy, żeby ta inercja była całkiem spora i one potrafiły wiele godzin w tym ruchu trwać. Więc, ale to nie żadne perpetuum mobile, bo oczywiście poprzez tarcia pewnych, mimo że były te strefy styku były bardzo niewielkie, to jednak tarcie o powietrze, tarcie o między sobą tych elementów, to wszystko było tą formą utraty energii. W Układzie Słonecznym tam są przecież drobne ciała, tam są zderzenia, tam jest materia, wiatr słoneczny.
No, dlatego chciałem umieścić nasze perpetuum mobile w jakiejś płytce kosmicznej, ale wiesz, to teraz...
No, ale nie ma takiego systemu, nie możesz odizolować takiego systemu,
jasne, że nie.
Bo się nie da. No to już, to jest tylko to teoretyczne perpetuum mobile, to wiesz, to my możemy sobie wymyślać, nie? Możemy wziąć kulkę, puścić, możemy cokolwiek zrobić.
Mi się, wiesz, wydaje, że tak... Znaczy inaczej, ja szukam czegoś takiego, co mogłoby działać, ale niekoniecznie by musiało być nawet użyteczne, ale działać jakby w skali istnienia ludzkości chociażby, nie? No to już by wystarczyło, żeby zaproponować takie urządzenie. Wyobraź sobie teraz tego typu wahadełka, ale zamknięte w próżni na Ziemi, i bez normalnych łożysk, a wykorzystujemy na przykład takie, które zbudowane są z nadprzewodnika, który działa w temperaturze i ciśnieniu normalnym, pokojowym, nie? Już byśmy te tarcia dużo bardziej zlikwidowali, nie?
Tak,
nie
byłoby tarcia o powietrze. A słyszałeś o tych czasowych kryształach, tych kryształach czasu, gdzie te systemy atomowe, one są w stanie takiego to jest dokładnie ten przykład, tak? To jest takie w stanie kwantowym powielanie tego, bo właśnie cała mechanika kwantowa daje nam dużo przykładów, tylko że tam jest niestety jeden ból, to o tych kryształach czasu. One są tak skonstruowane, że atomy wibrują i one wibrują nieustannie bez dopływu energii, ale niestety one są w swoim stanie podstawowym właśnie tak rozchwiane, więc my nie możemy wydobyć z nich energii. Mhm. I to jest ten ból, bo w perpetuum mobile rozchodzi się o to, i tym głównym założeniem było to, żeby wprawić w system w jakąś formę ruchu po to, żeby wykonać pracę.
Mhm. No, żeby to miało jakieś zastosowanie.
Tak, żeby wykonać pracę, bo samo w sobie, sam ruch jest jakby tutaj dla nas nieużyteczny, więc takie perpetuum mobile, o jakim wspomniałeś, czyli w wyizolowanym, zupełnie sterylnym, tak, jeśli chodzi o cząstki, energię, otoczeniu. Rzeczywiście, jeżeli coś wprawimy w ruch, damy tej energii, no to z punktu widzenia naszej długości życia to będzie wiecznie. Natomiast
wiesz,
w tych kryształach czasu...
Chcę się wcielić po prostu w entuzjastę, mimo że z góry przegranej pozycji jestem, ale ktoś musi przyjąć tę rolę.
Zgnoję cię, entuzjasto, dojadę cię.
Dokładnie tak, więc kryształy czasu.
Tam problem jest taki, one są bardzo specyficznym stanem energetycznym i my tej energii nie możemy z nich wydobyć. Nie można wydobyć, bo żeby one przeszły w wyższy stan energii, musimy dołożyć energii, a żeby wydobyć musimy... To jest każdy atom jest takim stanem, bo atom w stanie podstawowym, ani B, ani M. To jest takie, no jakbyśmy kulkę położyli, tak? Ona nie jest perpetuum mobile, nie rusza się.
Perpetuum immobile.
Perpetuum immobile. O, to jest właśnie, tak, mam auto, które jest zepsute, to jest moje perpetuum immobile.
Dokładnie tak.
Tak, tak, także to są... Tutaj takie patrzę, bo mam jakieś historyczne informacje. W 1618 roku
Robert Flood... jakie były próby stworzenia, tak?
No, Robert Flood stworzył śrubę wodną, taki jest drzeworyt tam z późniejszy, śruba wodna, ona miała służyć do napędzania kamieni młyńskich.
No,
i to było tak, że woda, on myślał sobie w ten sposób, że woda będzie w górnym zbiorniku, woda będzie sobie skapywać i poruszać takim kołem wodnym, wpadać do zbiornika, a to koło wodne wprawi w ruch śrubę, która jest taki ślimak, który z kolei tę wodę przetransportuje do górnego zbiornika. Także tego typu urządzeń powstawało wiele i dzisiaj ja ze zgrozą obserwuję, jak zalewany jest czy YouTube, a generalnie internet takimi filmikami, gdzie one wyglądają niesamowicie, tak? Bo to są, ojejku, jakie to są wspaniałe te, że są łączone jest taśmą czy jakimś paskiem klinowym, łączona jest prądnica z silnikiem, tenże sam silnik jest łączony z prądnicą też kabelkami, no i poprzez, no to też są jakieś perpetuum mobile inne. Natomiast ze zgrozą patrzę, jak ten, to dynamo i ten silnik, takie lekkie pokręcenie i to zaczyna coraz szybciej się poruszać. Nie? I wszystko wygląda, rzeczywiście jest filmowane, że tam nie ma żadnego dopływu energii. Ale niestety, no, te filmy są fejkami, tak? To są ewidentnie fejki. No zresztą spróbujcie, weźcie tam jakąś dynamo silnik i połączcie jedno z drugim i zobaczycie, czy będzie działać. To jest tak, że jeżeli...
Jakby dokładnie o to chodzi, jakby oni robią to z takich podstawowych elementów, że można to sobie spróbować w domu zrobić.
Tak, no są, jest trójfazowa prądnica, taka spora, jest trójfazowy silnik pasem transmisyjnym i kablami, no i to niby ma zacząć działać. Spróbujcie zobaczyć, jakie są opory ruchu. Przecież tutaj zasada energii jest, mówi nam jasno, straty energetyczne w silniku elektrycznym nie są duże, ale to jest kilka procent jednak, on się grzeje, to ciepło nie bierze się znikąd, to jest strata energetyczna.
Trochę jak nasze pierwotne
To jest dokładnie to. To już bardziej bym ufał takim wymyślnym konstrukcjom, które czysto mechanicznie działają. Wszędzie tam, gdzie mamy pola elektryczne, gdzie mamy prądy, to już wydaje się zupełnie niewiarygodne i proszę nie wierzyć, bo ja sam te filmiki oglądam, one wyglądają tak bardzo wiarygodnie, ale niestety to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z prawdą, ale do czego chciałbym tutaj nawiązać i o czym powiedzieć. Niech ktoś pierwszy rzuci kamień, kto jako dzieciak jeszcze w przedszkolu czy we wczesnej podstawówce nie myślał właśnie o tym. A gdyby połączyć silnik i dynamo, to przecież dynamo daje prąd, silnik kręci się ze względu na prąd i powoduje, że dynamo się kręci i no ja też miałem te myśli.
Nie? Ja myślałem o magnesach, żeby zrobić tak, że magnesy się będą przyciągać, odpychać i w ten sposób chciałem przechytrzyć rzeczywistość i fizykę. I tak. Nigdy nie kupiłem tylu magnesów.
Zawsze.
Że mamy tutaj koncept Leonarda da Vinci, Rolling Balls Machines i dokładnie chodzi mi o ten fragment, widzisz go? No. Tutaj widzisz właśnie koło, gdzie są pozamieszczane takie, znaczy po...
Tak,
to są ruchome takie kule jakby.
Ruchome ciężarki, tak.
Tak, i one mają w zasadzie dzięki sile grawitacji to sobie...
To tak naprawdę to, co pokazujesz tutaj, te trzy, to są trzy wersje tego samego, przy czym w jednym one tam na takich ramionach się... I tam dodatkowo jest jeszcze taki oporowy element, który nie pozwala wracać temu kołu, a te dwa następne mają po prostu kulki, które się w pewnym momencie zaczynają staczać i ciężar, który ze sobą niosą, on powoduje, że to koło zaczyna się obracać. Ale tu znowu mamy coś takiego, że my na początku, tu jest właśnie ta maszyna, tak, która z jednej strony woda spływa i porusza cały mechanizm, a z drugiej strony ta woda jest, ten mechanizm porusza jakiś, tu akurat są takie wiaderka, w oryginale to była taki śrubowy mechanizm, woda jest transmitowana do tego górnego korytka, tak? No i to niby ma wracać, to są mechanizmy, które bardzo mi przypominają, jak się nazywał ten Escher, tak? Malarz i rysownik Escher, tak? Te światy, on się nazywał Escher. Takie rysował dziwne, takie właśnie takie mozaiki, ale też takie konstrukcje niemożliwe, że schody, po których tylko się schodzi.
Chyba tak.
Tak, to jest...
Tak coś przynajmniej tak mi pasuje, nie?
Ale... No, to możesz poszukać, jak masz...
Tata nie byłby ze mnie dumny, ale mam słabe nazwisko, słabą pamięć do nazwisk malarzy.
Chyba Escher się nazywał i tam mnóstwo takich właśnie obrazów on zrobił, gdzie są te niemożliwe tak. konstrukcje.
Maurits Cornelis Escher.
Tak.
I to jest holenderski malarz.
I właśnie te niektóre perpetuum mobile przypominają właśnie te jego konstrukcje, bo są... Z założenia są niemożliwe, bo wszędzie rozpraszamy energię. My możemy na chwilę takie urządzenie uruchomić i teraz w zależności od dokładności wykonania, od tych tarć, od precyzji, te urządzenia mogą działać no, nawet dłuższą chwilę, ale i tak sumarycznie różnego rodzaju opory i różnego rodzaju oddziaływania ze światem zewnętrznym sprawią, że przestaną się poruszać. O, tu jest właśnie ten, to jest ciekawe, nie? Bo to jest jedna też z takich, jednych z nas z takich naiwniejszych konstrukcji, gdzie woda jest tutaj i ciśnienie tej wody powoduje, ta rurka się zwęża, ta woda z powrotem wraca do naczynia. Oczywiście wszyscy doskonale wiedzą, że to naczynie no. Dzisiaj już wiemy i myślę, że zrobimy takie doświadczenie, żeby pokazać, jak działa prawo Pascala i jak ten równy poziom cieczy.
No to są przecież, naczynia połączone.
Przecież
no.
tutaj są naczynia połączone i poziom będzie na wysokości lustra wody. Cieczy, i nawet o ile na początku troszeczkę efekt kapilarny może doprowadzić, że ta woda rzeczywiście będzie wyżej. I to też zrobimy za jakiś czas takie doświadczenie i pokażemy. Lepkość wody to powoduje. Ale to nie będzie, niestety nie będzie działało zbyt długo i w końcu się ustabilizuje poziom
na jakimś tam poziomie.
Na jakimś tam poziomie, tak.
Lustra woda. A tutaj masz skonstruowane te projekty Leonarda da Vinci. Widzisz?
Tak.
Tutaj masz ten drewniany taki z tymi takimi rolkami w środku.
No i to, i on już od 60 lat działa i jednocześnie napędza całą Italię.
Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. No. Także jak widzisz, no próbowali ludzie, ale to też fajnie, bo dzięki temu można było zobaczyć, w jaki sposób grawitacja wpływa na urządzenia mechaniczne chociażby, nie? To nie jest tak, że to były bezsensowne działania. No może dzisiaj jest to trochę bez sensu próby, tak jak powiedziałeś, słuchaj, robienia jakichś fejków tak naprawdę, bo to do niczego poza tanim poklaskiem nie prowadzi. Ale kiedyś to ja nie powiem, że to było złe, że ludzie szukali perpetuum mobile.
O wy, poszukiwacze wiecznego ruchu, ile próżnych chimer ścigaliście. Idźcie i zajmijcie miejsce wśród alchemików. Już wtedy było wiadomo, że ta alchemia nie jest tam, to byli tacy no, magicy. Ale to jest cytat, to Leonardo da Vinci to powiedział. On sam próbował i zdał sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe, że tego się nie da. Także, że wieczny ruch narusza pierwszą albo drugą zasadę. Zresztą mówi się, druga zasada termodynamiki, jak będziecie szukać gdzieś tam informacji, no to druga zasada termodynamiki mówi nam, że entropia układu rośnie, tak, jeżeli temperatura jest powyżej zera bezwzględnego, ale druga zasada termodynamiki mówi nam też, że nie jesteśmy w stanie zbudować perpetuum mobile radą.
Zabrzmiało tak, jakbyśmy znaleźli gdzieś, wiesz, na jakiejś szczycie góry takie tablice kamienne z wypisanymi zasadami termodynamiki i druga mówi nam, że nie zbudujemy perpetuum mobile.
Wiesz, robi się różne rzeczy, na przykład było coś takiego, co pozornie wydawałoby się, że jest perpetuum mobile, ale wiesz, dla osoby niewtajemniczonej. Że zawsze, my tam zawsze znajdziemy tego dawcę energii. Na przykład coś takiego jak zegarek Coxa, gdzie mechanizm niejako samo się nakręcał. Oczywiście nie jest to taki zegarek taki mechaniczny, z takim mechanicznym nakręcaczem, tylko on działał w ten sposób, że ręka w górze, ręka w dole, tam delikatne różnice ciśnień występowały. On nie miał tego mechanizmu. W tym zegarku akurat to chodziło o różnicę ciśnień między dniem a nocą. Czyli tak naprawdę różnicę temperatur, no i tą termodynamikę, jakby zakrzątamy i przepływ energii od stanu wyższego do stanu niższego. Czyli tak naprawdę ten zegarek gromadził trochę energii za dnia, po czym w nocy ta energia przepływała i napędzała. To jest dokładnie tak samo jak w starych zegarach. Źródłem energii była energia potencjalna pola grawitacyjnego, o której już mówiliśmy. Uwaga, tak? Nie spodziewałem się, że tak gwałtownie zareagujesz na spadający długopis.
No słuchaj.
Ale to były worki z kamieniami, czy tam jakiekolwiek inne ciężary, które były podwieszone i powolutku opadały. Tak? Ktoś mógłby powiedzieć, ojejku, no jest jakiś podwieszony ciężar, ja nie widzę ruchu tego ciężaru. Tak jak musicie się bardzo długo przyglądać, żeby zobaczyć, jak te szyszki czy ciężarki w zegarkach takich na ścianę, które kiedyś były modne, no cały czas może ktoś jeszcze ma zegary mechaniczne.
Z kukułką.
Z kukułką takie, tak, były takie bardzo, bardzo popularne. Dzisiaj też popularne są zegary mechaniczne. I one tak długo, jak długo my nie wiemy, tak, no to ja często pytam, bo to są zegary wahadłowe. I mnie zdumiewa poziom wiedzy niestety osób szczególnie młodych, bo moje pierwsze pytanie, gdy takie zegary mechaniczne gdzieś pokazuję, prezentuję, to jest, co jest źródłem energii, co jest źródłem napędu, tak, co powoduje, że ten zegar działa. I jaka jest pierwsza odpowiedź? Statystycznie...
100%, że wahadło.
Wahadło, no czyli może nie 100%, bo są osoby, które oczywiście
nie mówię,
wiedzą.
Że 100%, tylko że 100% ci, co źle odpowiadają,
tak,
to za wahadło.
Tak, wahadło, że wahadło. Nie? Natomiast no potem następują wyjaśnienia, że jest to energia potencjalna albo właśnie zgromadzona w tym opadającym powoli ciężarze, albo energia potencjalna sprężyny, która w naturalnym stanie chce być rozprężona, a my kumulujemy w niej energię, ściskając ją i ona wtedy powolutku się rozpręża, my kontrolujemy to, jak ona się rozpręża i tą energię nam oddaje. Oddaje tak powoli, że my tego nie widzimy. My widzimy tylko mechanizm, który się porusza. Więc jeżeli byłby ktoś na tyle cwany, kto by nakręcał ten zegar tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy, taki sprężynowy, to mógłby pewnie komuś naiwnemu wmówić, że on wiecznie działa i już. Nie? No dzisiaj te
pewnie wmówił.
Tak, ale no to ktoś może powiedzieć, o moment, ale ja mam taki zegarek na ręku i on wiecznie działa, bo już mam go 10 lat, a on ciągle działa. No odpowiedź, no to baterię ma dobrą. Nie, on nie jest na baterię. Ma dobrą baterię słoneczną. Bo są zegarki, które mają w tarczy ogniwa słoneczne, no i wiesz, i jest akumulator, który jest nieustannie ładowany i taki zegarek działa. I to też wydaje się, że ciągle działa, te mechanizmy tam się bez przerwy poruszają, ale to w żadnym wypadku nie jest perpetuum mobile.
Takie pół perpetuum mobile.
Takie, no może nie.
Ćwierć
no,
nawet. Chociaż jedna szesnasta.
Nie.
To spopujmy.
Spopujmy. Dobrze, to wezmę, wiesz co?
Weź knigę.
Wezmę książkę. To jest Równi Bogom, tak? Izaaka Asimowa. Tę książkę już kiedyś tutaj, my mówiliśmy chyba o energii swego czasu.
Tak, był odcinek o energii.
Tak, tutaj, a tutaj Ziemia korzysta z wynalazku pompy elektronowej, niewyczerpanego, darmowego źródła energii. Znaleziono we wszechświecie źródła energii, które powoduje, że ją mamy.
Okej. Okay.
Perpetuum mobile.
Każde źródło energii.
Tak, ale znaleziono takie, które jest
nielimitowane.
Nielimitowane, niewyczerpalne, darmowe, nic.
I nikt tego nie opodatkował i nie przejął?
Nie. Okazało się, że nagle próbują się z nami skontaktować inno wszechświatowcy, bo okazało się, że my tę energię zabieramy z innego wszechświata.
To podobna sytuacja była w którymś z odcinków Ricka i Mortiego, gdzie też właśnie stworzył taki mikroświat, tak, żeby pracował na niego i też to było poniekąd takie perpetuum mobile.
Więc najlepsza powieść SF lat 70. Bardzo dobra. Ona chyba została wznowiona teraz, bo to są takie starsze wydania. Tutaj też pewne kwestie takie steampunkowo-energetyczne pojawiają się w tych dwóch książkach. Bo mój drogi, ja żałuję, bo nie widziałem ostatnio.
A znaczy, jakie fajne jeszcze a propos Równym Bogom jest, są nazwy tych rozdziałów, tak, właściwie części, nie?
Przeciw głupocie.
Przeciw głupocie nawet bogowie na próżno walczą.
Tak.
Tak. Są trzy rozdziały.
Trzy rozdziały. Przeciw głupocie nawet bogowie na próżno walczą. Tak. Pisarz Krzysiek Piskorski. On napisał taką powieść bardzo dobrą, która spowodowała, że stał się sławny, można powiedzieć, w środowisku pisarzy SF, Cienioryt. A potem napisał dwie powieści. Zadra i jej kontynuacja 44. I to jest też, tak stwierdziłem, że może te źródła energii takie niewyczerpalne, to jest powieść, która dzieje się w drugiej połowie, czy w połowie nie, nawet nie ubiegłego, tylko jeszcze poprzedniego wieku, tam w 800 latach.
Czyli w XIX wieku.
Czasach, w pierwszej połowie, tak, w XIX wieku. I tutaj pojawiają się takie przejścia do innych światów. I tam też pojawiają się kwestie energetyczne związane z wykorzystywaniem, bo chcemy wykorzystać to, co jest w tamtym świecie, w naszym ten kontakt jest taki dziwny, te światy równoległe, a jednocześnie bardzo fajna historia, bardzo ciekawa, świetnie napisana. Ja to żałuję trochę, że Krzysztof Piskorski może coś napisał nowego, ale nie wiem. Wiesz, a te książki, one też zdobywały nagrody, one były ta książka...
Sporo napisał, daj odpocząć chłodu.
Kamień węgielny polskiego steampunku, nominowana do wielu literackich nagród Zadra, a 44 też dostała nagrodę chyba Żuławskiego, zdaje się. Czyli taką dosyć zacną nagrodę.
Nie, no mówię, zobacz, jakie to grube jest i dwa takie zrobił, to przecież daj odpocząć chłopu.
Ale kiedy on to zrobił? Ta 44 to jest, wiesz co, to jest, mój drogi, mein lieber Freund, który to jest rok? Kurczę.
Volker 9.
Jo, 2016. No to niech pisze chłop coś tam, kurczę. Dobrze pisze, a nie pisze.
Panie Krzysztofie, apel do pana, pan wie, pisze.
A może my się zbłaźnimy. Okazało się, że w tym czasie napisał 70 tomów jakiegoś tam nie wiadomo czego. Poczekaj, bo coś chcę zobaczyć. Zobaczę później, czy on coś napisał, żeby sprostować.
To ja zobaczę.
To ty zobacz, a ja w tym czasie może jeszcze dwie płyty.
Tak? Dobra.
Znowu od czapy, ale potem dam ci do znalezienia.
Dokładnie.
I tu uwaga, bo to jest najpierw z tyłu. Czy poznajecie tego oto muzyka? Zobaczcie, jaki wspaniały jeszcze wtedy młody człowiek. Też myślę, że bardzo chyba kojarzy go Brass, bo ma fajne tatuaże.
Masz fajne tatuaże, ziom.
Jo.
Pewnie kojarzycie Brass.
To był Henry Rollins, który tam kilka zespołów zakładał, ale tym chyba najbardziej znanym obok Black Flag był The Rollins Band. No i tutaj jest ich płyta The End of Silence z tym słońcem, które on też na plecach ma wytatuowane, to jakieś takie majowskie czy azteckie słońce. Miał pewne przejścia dosyć przykre, które sprawiły, że to sobie akurat wytatuował. Jeszcze jakieś tam napisy. Wspaniała muzyka. Ciężka. Trudna w odbiorze. On tak naprawdę... Nie wiem, jest taka płyta Wade z piórkiem na okładce i tam jest chyba jego najbardziej znany utwór Liar. Cause I'm a liar, I rip your mind out. gdzie on tak opowiada, że i zmienia się. Czasami jest takim przyjemnym, przyjaznym facetem, a potem za chwilę jest takim diabłem, tak? I w trakcie trwania tego teledysku i tej opowieści to się zaczyna zlewać, tak? Że wiesz, że taki ten przyjemny taki człowiek to okazuje się być, wiesz, to głównie chodzi o media, głównie chodzi o, wiesz, o telewizję, o te kłamstwa, o to wszystko.
Dwie rzeczy.
No.
Apel do pana Krzysztofa Piskorskiego, Radar Aktualny, od 2016 nic nie napisał. Nu. Druga rzecz, że znalazłem tutaj też oczywiście kawałek...
64 tytuły wśród 15, które są na płycie.
Jest napisane Almost Real.
Almost Real.
Tak samo jak Perpetuum Mobile. Prawie
jest. Tak. No dobra, to jedziemy dalej.
Jedziemy.
Tak, no będziemy szukać dalej. O Jezu. Czekaj, ja tu popatrzę już.
Na design nie zabierę mi fuchy, nie?
Dobra, to ty. No okej. Okay. Moi drodzy, tutaj taki sielankowy obraz. Akurat tę płytę wziąłem, bo nie wiem, dla tak najbliżej stała, a mówię, jeszcze chyba nie było Nicka Cave'a u nas, czy był?
Chyba jeszcze nie było Nicka Cave'a.
Chyba nie było Nicka Cave'a. Tutaj on, oczywiście Nick Cave też występuje solo, ale najczęściej występuje ze swoimi muzykami, wieloletnimi przyjaciółmi, którzy tworzą zespół Bad Seeds. Złe ziarna, złe nasienie.
Tak, Bad Seeds.
Tak, złe nasienie. I no to jest wspaniały poeta, ma taki przejmujący głos.
A nie, to był Nick Cave już.
Był już. Kojarzę,
tak.
Być może jakaś inna płyta. Tutaj akurat Murder Ballads, czyli ballady morderców. I jest...
O, jest The Curse of Millhaven, aż zrobię zdjęcie.
Tak?
Tak, Daria robi swoją aranżację tego.
No tutaj na tej płycie jest Where the Wild Roses Grow. To jest utwór, który on śpiewa razem z Kylie Minogue, ze swoją krajanką, bo Nick Cave jest Australijczykiem z pochodzenia. I no tak samo jak Kylie Minogue. Zresztą Nick Cave, żebyście wiedzieli, on jest też pisarzem. Znaczy poetą, no bo każdy jego utwór jest wspaniałym poetyckim doznaniem, jeśli się go tam analizuje, jakoś tłumaczy. Ja kiedyś miałem odlot na punkcie Nicka Cave'a i w ogóle oszalałem na jego punkcie, jak przeczytałem jego pierwszą powieść, Gdy oślica ujrzała anioła, a potem też napisał Śmierć Banego Muno, gdzie główny bohater jest takim komiwojażerem, takim dziwnym, który robi w samochodzie dosyć nieprzyzwoite rzeczy, myśląc, jednocześnie rozmyślając podczas tych
niegodziwych rzeczy
o błyszczących chyba złotych albo srebrnych, już nie pamiętam, shortach Kylie Minogue. I on potem napisał, że przepraszam cię Kylie,
że to użyłem.
No ale potem gdzieś się też tłumaczył, że się nie obraziła na niego.
Słuchaj, jest tutaj też tytuł, który mogę podciągnąć pod
ten. Może, no oczywiście.
Kto mógłby nam ewentualnie dać Perpetuum Mobile, jeżeli można by było wykonać je przy pomocy jakiejś zaawansowanej technologii?
No, nie wiem.
I chcielibyśmy je dzisiaj mieć, to kto mógłby nam sprezentować
Perpetuum Mobile? No jacyś obcy ktoś.
Otóż to. I jest The Kindness of Strangers, czyli uprzejmość nieznajomych. I to dzięki tej uprzejmości
tak,
byśmy mogli
ja myślałem,
pozyskać.
Że chcesz powiedzieć, że Perpetuum Mobile jest naszym życiem, bo tam jest też utwór Just Remember.
Nie powiem, że jest naszym życiem, bo ono jest ograniczone.
Death is not the end. Not the end. Not the end.
Także no, niestety.
Jeszcze nie koniec. Tę książkę, tytułu nie pokażę. Będzie ona na koniec sam. Żeby jednak się zdystansować od tego Perpetuum Mobile, klasyfikacja, żeby coś było, jakiś konkret.
Tak.
Perpetuum Mobile pierwszego rodzaju
mamy
wykonuje pracę
godzinę o Perpetuum Mobile, więc przechodzimy do konkretów.
Przechodzimy do konkretów. Nie, bo oczywiście to się odnosi do praw, bo Perpetuum Mobile jest takim konceptem. Myślę, że już nikt normalny nie próbuje myśleć o tym, żeby stworzyć perpetuum mobile w sensie takim klasycznym, takiej aparatury jakiejś tam działającej makroskopowo. O tych kwestiach kwantowych póki co jeszcze sobie za chwilę pewnie powiemy, natomiast klasyfikację perpetuum mobile do praw termodynamiki to jest tak, że perpetuum mobile pierwszego rodzaju wykonuje pracę bez wkładu energii. To jest takie perpetuum mobile, tak? Wykonuje pracę, ale nie wiadomo, co za tym stoi. Magicznie, tak? Magicznie. A my wiemy, że praca równa się energii, nie ma inaczej. Więc narusza pierwszą zasadę termodynamiki, czyli zasadę zachowania energii.
Bo skądś się bierze nowa energia, nie wiadomo skąd.
Maszyna perpetuum mobile drugiego rodzaju to maszyna, która spontanicznie zmienia energię cieplną na pracę mechaniczną. Kiedy energia cieplna jest równoważna wykonanej pracy, nie narusza to prawa zachowania energii, jednak narusza bardziej subtelną drugą zasadę termodynamiki w procesach cyklicznych. Dlatego, że istnieje... Czyli energia termiczna, energia cieplna, czyli energia wewnętrzna wszystkich ciał zgromadzona w nich, może zostać, na przykład gazów, może zostać wykonana na pracę mechaniczną. W jaki sposób? Sprężymy gaz, tym samym doprowadzamy do większej koncentracji, zwiększamy tym samym energię tych cząstek, one tam się zaczynają poruszać.
Kotłują się,
podgrzewają i to powoduje, że jeżeli teraz to będzie dostatecznie ciepłe, no to ten tłok jak... No możecie sprawdzić, jakby to zrobić.
Poczekaj, na razie...
Nie, ale już mówię, jak to można zrobić. Jeżeli macie gdzieś jakąś starą strzykawkę, czasami w domu jest, tak, taka plastikowe coś tam, to spróbujcie zatkać ten koniec palcem i ten tłoczek nacisnąć. I sprężamy tam gaz, czyli mamy jakąś tam zgromadzoną energię. Jak puścimy ten tłoczek, to on wróci, tak? I teraz wyobraźmy sobie, że mamy tą energię zgromadzoną i ten tłoczek wraca. I teraz wyobraźcie sobie, że ta energia już tam jest, że mamy tą strzykawkę już gotową i tylko ten tłoczek wraca. No, niby działa, no ale normalnie w życiu my musimy najpierw go nacisnąć.
Najpierw sprężyć,
a dopiero później. Oczywiście są cykle przemian gazowych, które możemy sobie, jeżeli nie ma żadnej wymiany z otoczeniem, no to one by wiecznie trwały, tak? Coś tam się nagrzewa, coś się schładza. No,
w przypadku gazu rozprężając go też temperatura spada.
Tak, spada temperatura, następuje przemiana mechaniczna, ale ta przemiana mechaniczna może pociągnąć za sobą kolejny cykl sprężania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście na tej zasadzie działają silniki cieplne, silniki takie, w których my w procesach chemicznych doprowadzamy do zwiększenia ciepła i wtedy następuje praca w postaci mechanicznej, czyli ten tłok, który się posuwa w cylindrze i to w każdym silniku, w każdym samochodzie, takim normalnym, tak? Takim nie elektrycznym.
Spalinowym.
Tak, w spalinowym to działa. Także istnieją systemy wyizolowane, w których my możemy sobie wyobrazić taki cykl zamknięty, taki cykl Carnot. Natomiast zawsze, ale to zawsze występuje wymiana ciepła z otoczeniem. Zawsze musimy tą energię wprowadzić na początku. Więc tutaj niestety to narusza, czyli perpetuum mobile drugiego rodzaju przez fakt rozpraszania energii, który nazywa się zwiększaniem nieuporządkowania, czyli entropią, przez ten fakt nie istnieje, nie możemy zbudować perpetuum mobile akurat tego drugiego rodzaju. I to, co mówiłem, tak, druga zasada termodynamiki, tam dokładnie chodzi o perpetuum mobile drugiego rodzaju. Perpetuum mobile trzeciego rodzaju jest definiowane tak, że całkowicie eliminujemy tarcie i inne siły dyscypacyjne, czyli rozpraszające, aby utrzymać ruch w nieskończoności ze względu na swoją bezwładność masy.
To moje perpetuum mobile w pustce kosmicznej.
Trzeciego rodzaju.
Tak.
Trzecie w tym wypadku wyłącznie do pozycji w powyższym, a nie do trzeciej zasady termodynamiki. Niemożliwe jest zbudowanie takiej maszyny, ponieważ rozpraszanie nigdy nie może zostać całkowicie wyeliminowane w systemie mechanicznym, proszę pana. Tak, proszę pana. Bez względu na to, jak bardzo system zbliża się do ideału. Perpetuum mobile trzeciego rodzaju zdefiniowałbym tak. Nie ma ideału.
Czyli pół perpetuum mobile jedynie.
Znaczy, a ty teraz tak zrobiłeś? Jak to nie ma? A ja?
Perpetuum mobile.
Proszę państwa, perpetuum mobile trzeciego rodzaju.
1/16.
1/16, tak?
Ja na koniec ci pokażę perpetuum mobile, tylko dasz znać kiedy.
Dam ci znać kiedy, bo to wiesz, bo to jeszcze, no tutaj będziemy, no myślę, że jeszcze troszeczkę, no nie wiem, o czym tu jeszcze możemy powiedzieć. O prawach zachowania już mówiliśmy, o twierdzenie Nether, jest bardzo dużo, wiesz co, cała w zasadzie termodynamika, ja sobie przypominam teraz, tu przed tym spotkaniem, jak mi powiedziałeś, perpetuum mobile, ja najpierw tak mówię, o matko, co to, ale potem mówię, pod tą rękawicę trzeba podnieść, bo tak naprawdę to my powinniśmy tu tablicę zawiesić i troszeczkę tej termodynamiki trochę głębiej wejść, no ale to nie miałoby najmniejszego sensu.
Zawiesić tablicę.
Zawiesić.
XXI wiek, tablety, cudawianki, VR-y, AR-y, HR-y.
Wiesz co?
Zawieźmy tablicę.
Wiesz co? Pewien profesor, o Jezu, jak on się nazywał? Maksymowicz, zdaje się, tak, Maksymowicz, z Zielonej Góry, kosmolog. Mhm. Był zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i on miał taki wykład proszony. To był jeden z takich najbardziej znanych kosmologów naszych.
Czyli prosili go.
Bardzo korpulentny człowiek taki, ale bardzo miły, bardzo sympatyczny. Niestety zmarł w miarę młodo. I miał prezentację, ale coś tam się zepsuło z komputerem, z tym systemem, no i on mówi, no ja w zasadzie mógłbym to zrobić tak przy tablicy z marszu. No oczywiście. No więc tam tablica się pojawiła, on wziął kredę i zaczął ten wykład przedstawiać. I wiesz co, mimo że tę tablicę wielokrotnie zapełniał wzorami, to zrobił to w tak klarowny i jasny sposób, że no, byłem pełen uznania, bo nawet ja zrozumiałem. Nie? Natomiast nie, my tu nie jesteśmy po to, żeby was zanudzać wzorami, nie? To absolutnie.
Dlatego wyjmijcie karteczki.
Wyjmijcie karteczki i proszę.
Powiedziałeś kiedyś, wyjmijcie karteczki na zajęciach?
Tak. Kiedyś prowadziłem ćwiczenia z fizyki, nie z podstaw fizyki, tylko z fizyki takiej, to była fizyka druga, tak to się nazywało. To były studia nauczycielskie, a wcześniej też miałem z analizy matematycznej jeszcze w Toruniu zajęcia. Nie, to było normalne, typowe, tak, kolokwia albo kartkówki, tak się robiło.
I było zawsze...
Tak, proszę... Nie, to było normalne. Także jest dużo też myślało o perpetuum mobile też, wbrew pozorom, sporo ludzi i o, może nie o perpetuum mobile, ale o zbliżeniu się do takiego stanu, kiedy stratność jest niewielka. Bo teraz popatrz, gdy mówimy o przepływie prądu, to podczas generowania nie mówimy o innych tam stratach, tylko o samym elemencie przepływu prądu, kiedy to elektrony, poruszając się w przewodniku, one napotykają na tą strukturę i tam oddają w taki czy inny sposób, w interakcjach oddają swoją energię. No i jak sprawić, żeby tej energii nie oddawały? Żeby ten opór był jak najmniejszy. No elektron nie jest głupi, on sobie tak leci, tak? On sobie wybierze ścieżkę i leci po linii najmniejszego oporu zawsze. Natomiast niestety w momencie, my wiemy, że w momencie, gdy temperatura jest powyżej zera bezwzględnego, to te sieci krystaliczne i te inne atomy, to jest tak, że się poruszają. To jest teraz tak, wyobraźcie sobie, że jest jakiś tunel, jest dużo ludzi, i wybiegniecie przez ten tunel. I w momencie, gdy ci ludzie się nie ruszają, to wy możecie przewidzieć dokładnie, jaką obrać trasę i biegniecie sobie tak, żeby nikogo nie dotknąć. Ale gdy w pewnym momencie ci ludzie zaczną wykonywać jakieś mniej lub bardziej gwałtowne ruchy, ruszać rękami czy coś takiego, no to siłą rzeczy zawsze coś się stanie i każde dotknięcie to będzie utrata energii, strata prędkości, zachwianie tego ruchu i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby tych strat nie było, to nie jest oczywiście perpetuum mobile, to jest tylko i wyłącznie mowa o stratach. Mhm. To jest to perpetuum mobile trzeciego rodzaju, kiedy my staramy się jak najmniej stracić. Czyli eliminować wszystkie tam tarcia, wszystkie inne elementy.
Albo nawet bardziej technologie wynikające z rozmyślania o perpetuum mobile.
No, w ten sposób. Więc my dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście w momencie, gdy ten bezruch panuje i ten elektron dostanie bodziec, żeby się poruszać, no to jak jest bezruch, to jest mniejsza strata. Czyli z punktu widzenia elektroniki czy elektromechaniki mniejszy opór. Mniejszy opór, który tam jest zależny od budowy materiału od temperatury. W dużej mierze od temperatury jest zależny opór. Im niższa temperatura, tym mniejszy opór. Więc dla wielu substancji ten opór spada do zera, nawet jeśli temperatura nie dojdzie do zera bezwzględnego. I wtedy mówimy o pewnym bardzo szczególnym stanie, kiedy to prąd, ładunki przemieszczają się i nie ma żadnej straty. To jest stan nadprzewodnictwa. No i to było też takie idee fix dla nauki, dla fizyki ciała stałego w szczególności, żeby znaleźć takie materiały przewodzące, które będą nad przewodnikami, ale nie w temperaturze, bo kawałek złota czy tam aluminium staje się nad przewodnikiem w temperaturze, nie wiem, jak go zanurzymy w ciepłym...
W ciepłym azocie.
Ciepły azot jest taki, że on jest ciepły.
Dokładnie. No jest dookoła nas cały czas.
Jest ciepły azot. A w ciekłym azocie, jak zanurzymy... Azot jest za ten... Ma ledwie minus 200 stopni, to nie jest...
W helu ciekłym.
W helu, tak. W ciekłym helu, czyli 4 stopnie Kelwina, 4 Kelwiny, tak? 4 Kelwiny, bo tam się
Prawie zero, absolutnie.
Nie mówi się tego słowa stopnia.
No chyba nie. Ta skala jest bezstopniowa.
Bezstopniowa. Chociaż...
Chociaż jest po stopniu. To jest skala bezstopniowa, która posiada stopnie.
No ale tak się mówi 4 Kelwiny, a stopnie Celsjusza i Fahrenheita.
Tak.
Bo to jest skala bezwzględna, chyba żeby odróżnić. W każdym razie każdy taki kawałek aluminium, miedzi czy złota staje się nadprzewodnikiem, gdy zanurzymy go i schłodzimy do takiej temperatury. Natomiast my nie mamy takich warunków na co dzień, abyśmy chcieli, żeby normalnie w drutach gdzieś tam było, żeby znaczy, w komputerze...
Są substancje, które na przykład można schłodzić do mniejszych temperatur,
tak.
Nie?
I już Nawet ten azot, są substancje, przewodniki.
To są często jakieś tam stopy metali. Tak. Natomiast powiem Ci ciekawszą rzecz, że ostatnio pojawił się nadprzewodnik, substancja, już nie pamiętam co, ale to też jakieś takie bardzo podstawowe rzeczy, tam powiedzmy tlenek glinu, no oczywiście nie to, ale na takiej zasadzie, że tam nie ma nie wiadomo czego, to mój drogi pojawił się taki nadprzewodnik, który działa w temperaturze pokojowej.
O. No i to...
I już ci się uszy zastrzygły, nie?
Tak.
Ale w ciśnieniu iluś tam megapaskali.
Bo to są też ten punkt potrójny, inne rzeczy. Natomiast są te wysokotemperaturowe, ale to są z naszego punktu widzenia dosyć niskie temperatury. W temperaturach minus 150 stopni już działają systemy nadprzewodzące. No i tutaj, w bardzo wydajnych komputerach, gdzie zależy nam na jak najmniejszych stratach, gdzie zależy nam na tym, żeby procesor działał sprawnie i nie generował bardzo dużej ilości ciepła, no to oczywiście... Tam jest uzasadnienie, żeby takie nadprzewodniki stosować i schładzać ten system do bardzo niskiej temperatury.
Coś Ci jeszcze pokażę, bo przy okazji tych wszystkich właśnie takich, nazwijmy to perpetuum mobile, o tutaj mamy to, możemy pokazać panie Kamilu. Przy okazji tych wszystkich właśnie nadprzewodnictwa różnego, to mamy do czynienia też z pewnymi fajnymi kwantowymi elementami.
Lewitacja kwantowa,
kwantowe lokowanie, czy też blokowanie, bo tutaj to widać dokładnie, że zobacz, w momencie, kiedy mamy nadprzewodnik, to wewnątrz nie ma linii tak. pola magnetycznego, nie? One opływają niejako ten nadprzewodnik dookoła, to w ten sposób tak. działa, jak sobie tutaj to wyobrażam. I później mamy właśnie
super,
taką grawitację.
Superkonduktor to jest taki... Tak. pociągu chodzi super, i mówi, ale...
W pelerynie chodzi. Natomiast o, tutaj to widzimy, tak. gdzieś tam się włączyło. Tak. Więc jeśli by się udało tę część perpetuum mobile zrobić, czyli właśnie ten nadprzewodnictwo i tak dalej, to nagle się okazuje, że zaczynamy mieć dostęp do bardzo ciekawych rozwiązań i bardzo ciekawych technologii. No i tyle. A taki eksperyment sobie zrobimy, wiesz, bo chcę zamówić ten zestaw do kwantowej lewitacji, to zrobimy w naszej serii eksperymentalnej.
Tak, no to są rzeczywiście, ale właśnie te kwestie wszystkie w termodynamice klasycznej one występują, natomiast termodynamika kwantowa i w ogóle fizyka kwantowa daje nam jakby, nie powiem, no, że cień nadziei, tak?
Drugie tchnienie kaczuchy.
Tak, jakby. Cień nadziei na to, aby myśleć o tym, że jednak my możemy tworzyć systemy, które pozornie bez wkładu energii są w stanie funkcjonować. No te magnesy, no to jest bardzo też taki... To mówiłeś, że z magnesów chciałeś zbudować perpetuum mobile i są takie właśnie takie przeciwko grawitacji wtaczana kulka, taki syzyf, tak? Ta. Wtaczana kulka, która spada i magnes znowu ją pociąga do góry i tak nieustannie działa. To ja takie kiedyś też jest takie wahadełko, gdzie jest szereg magnesów i magnes na sznurku i w momencie, gdy te magnesy są parami, są bieguny północne i południowe, są poustawiane, no i to w momencie, gdy puścimy, to oczywiście bieguny jednoimienne się odpychają, różnoimienne się przyciągają i to zaczyna taki chaotyczny taniec wykonywać, ten magnes na tym sznurku. Jest on na tyle ciężki, że gdzieś tam nie podskakuje, tylko bez przerwy się majta i naprawdę dosyć długo potrafi tak tańczyć, ale sumarycznie w końcu znajdzie taki punkt, że się zatrzyma i...
koniec.
Tak, są te punkciki takiej równowagi. Ona jest bardzo chwiejna, ale jednak zatrzyma się na samym czubku, to tak jak ta kulka, która na górkę się wtacza. No i w momencie, gdy ją pchniemy z odpowiednią siłą, to akurat prędkość zerowa będzie dokładnie na szczycie. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo, ale jest. Tak samo się te systemy zachowują, że one w końcu ulegają temu, albo stacza się na drugą stronę i już. I leci tam ileś i jest koniec.
Wymyśliłem perpetuum mobile.
Tak?
Tak, jako entuzjasta z przymusu wymyśliłem. Masz tych różdżkarzy wszystkich, co wody niby szukają, różdżkami, tak. wahadełkami i tak dalej, nie? Czy cieki wodne i tak dalej. Montujesz wahadełko nad ciekiem wodnym, ono zaczyna się obracać i bach, masz darmową energię, bo wahadełko będzie magnesem, który będzie indukował prąd elektryczny. A.
No wiesz, no... Powiem ci tak, no to jest ale to niestety tutaj też, no nie ma tej wolnej...
Nie działa zasada działania.
Nie ma tej wolnej jakby... energii, no te wszystkie, bo
nie,
było...
No to dowcip był, nie było, ja
kiedyś też mnie tak pasjonowała ta wolna energia tak zwana, bazująca na właśnie tak jak ten zegar Coxa, który był, że
to
niby...
sportowy jakiś.
Tak, że niby jestem, że niby jest, wiesz, na różnych wysokościach są jakieś różne elementy tej energii, i możemy ją w taki czy inny sposób czerpać, ale tam wyraźnie rozchodzi się o zmienne warunki i ostatecznie raz, że tej energii nie ma zbyt dużo, a dwa, że ta energia jest, to jest dokładnie przypomina te wiatraki, które...
Co, czyli...
Wiatr, można powiedzieć, że jest wieczny, tak, i że wiatr to...
Czyli mnie zniszczyłeś, nie można mieć perpetuum mobile.
No można, ja myślę, że nie poddawaj się, no porozmawiaj ze mną jeszcze.
No ja już nic nie mam.
Kilka przykładów urządzeń podam wam teraz, pozornych urządzeń. Jest, i to też może tutaj się uda jakieś znaleźć obrazki. Jeżeli nie, to sami sobie poszukajcie. Zabawka w kształcie ptaka do picia pijącego wodę.
Tak,
to jest taki szklany pojemnik z pewnym płynem, to jest tam alkohol, który dosyć szybko paruje. I jednocześnie mamy zbiornik z wodą i ptak z takim dzióbkiem. I tam ten alkohol...
Tak?
Tak. I tam to jest tak, że... albo tak, tam jest taki płyn i
Jest też prawdziwy ptak, który pije wodę.
No ale to jest ten ptak. I on, ten dzióbek macza, to doprowadza do pewnego schłodzenia, po czym schłodzenie powoduje, że tutaj masa rośnie, bo jest skroplenie, to jest bardzo, bardzo delikatny system. Działa do momentu odparowania całej wody, tak? Czyli tak naprawdę on tu oddaje ciepło, maczając ten dzióbek, tak?
Poczekaj, będziemy mieli gifa.
O. Działa w ten sposób, tak, i oddaje ciepło, widzisz, oddaje ciepło do tej szklanki wody, a woda paruje. Także on będzie działał tak długo, jak długo będzie miał wodę i będzie mógł oddawać ciepło.
Hipnotyzujące.
Tak. Obejrzyj to sobie. Obejrzyj to sobie.
A kiedy się skończy?
No właśnie, to jest perpetuum mobile. O, zrób ten live'a, że przez najbliższe 78 lat będziemy oglądać i patrzeć. Tylko, no, że to jest GIF, tak? Animowany, tak. Oparty o 10 zdjęć.
Dokładnie tak. Nawet nie ma wszystkich zdjęć, żeby tak. Było śmieszniej.
Jest radiometr Crookesa, który, słuchaj, działa w ten sposób, że mamy zamknięte w radiometr Crookesa. O, widzisz?
Tak.
Przy czym to też wydaje się, że jest odizolowane zupełnie. To jest takie coś, że mamy takie bardzo delikatne śmigiełka. O, jest nawet filmik jakiś, tak? Tutaj chyba.
Ale nie mogę filmików puszczać, bo mogą być...
Dobrze.
Znajdę gifa może.
Gifa. I po jednej stronie te listki są czarne, czyli
O, tu mamy z autorem, więc spoko. A to w Blenderze ktoś zrobił. No, ale widzimy, jak działa, nie?
Tak. I teraz popatrz.
Marcello Requena.
Tak, i to działa w ten sposób, że światło odbija się od części tej srebrnej, natomiast jest kumulowana jego energia w części czarnej, no i sumarycznie powstaje różnica temperatur, a przez to powstaje jakby różnica ciśnień i to się zaczyna wszystko kręcić.
Piękne, hipnotyzujące.
Tak.
Generalnie perpetuum mobile są hipnotyzujące.
Znaczy, on wymaga, jeżeli odetniesz źródło światła, bo to jest tak, że poświecisz jakąś latarką i już. I już to zaczyna działać. To są mechanizmy, które na przykład powodują, że satelity się nagrzewają i następują różnice jakby w temperaturach, powodują, że trajektoria się zmienia. Tak?
Efekt Jarkowskiego.
O, widzisz. Tak.
O, widzę.
O, świetnie.
Ovidiusz. Ovidiusz.
Pompa ciepła. Wielu z Was ma pompy ciepła do tego, żeby ogrzewać sobie wodę. Tą, którą mamy w kranach, czy w kaloryferach, czy tam
w kolanie.
Gdzieś tam. W kolanie. W mózgu.
Co kto ma?
Pompy ciepła, tylko że pompa ciepła też nie pracuje sama z siebie. Ona żre trochę energii elektrycznej, jednak jakby nie patrzeć, to zużycie energii elektrycznej pewne jest, aczkolwiek rachunki są dużo mniejsze niż rachunki za inne formy ogrzewania, tak? To tyle mogę powiedzieć z doświadczenia. Natomiast oczywiście one też jakby czerpią energię, to nie jest tak, że one działają bezenergetycznie, one czerpią energię gdzieś tam z głębi Ziemi czy spod powierzchni Ziemi, bazują na różnicach temperatur. Urządzenia zasilane rozpadem promieniotwórczym. No to mogą pracować przez setki lub nawet tysiące lat.
Boję.
Kogo się boisz?
Boję się, że nie obronię perpetuum mobile w tym odcinku.
Ale
boje morskie.
Boje morskie, tak, są zasilane. Też te wszystkie,
bateriami nuklearnymi.
Tak, te wszystkie termiczne źródła energii, które na satelitach, na Voyagerach zostały zastosowane, ale widać, że to nie są perpetuum mobile, no bo oczywiście one działają tak długo i tak skutecznie, jak długo i jak dużo jest substancji rozszczepialnej, która podlega oczywiście temu połowicznemu okresowi rozpadu, czyli po tym okresie połowa zostaje, po tym samym okresie połowa z połowy zostaje i tak dalej. I w pewnym momencie skuteczność tych rozpadów i ilość tych cząsteczek, kwantów, cokolwiek tam powstaje w wyniku tego rozpadu, jest wciąż coraz mniejsza i mniejsza.
Powstaje ciepło, które jest na energię elektryczną tak. zamieniane.
Tak. Kwestie związane z niskim tarciem, tak? Czyli te koła zamachowe, satelity ze stabilizacją wirowania, pływy na Ziemi. A, Ziemia.
Ziemia.
Jest wysokie czy niskie tarcie?
Czego?
Ziemia się kręci.
Tak. A gdzie ma być tarcie? Nie, no bardzo niskie tarcie, bo tam ten ośrodek wokół ziemski jest dość ubogi w cząstki.
A w środku?
Gdzie w środku?
Ziemi.
Że jądro?
Że jądro? Że co? Że jak? Że krowa to piękny
no,
ptak?
No mówisz, że jądro się trze w ziemi i kręci
no,
się?
Tak, no tak.
Jest
tam,
olbrzymie tarcie.
Jest olbrzymie tarcie. No i dzięki temu w momencie, gdy na ziemi chodziły dinozaurowie,
okay.
I tam one sobie te szkołę zrobiły i potem poszły pod ziemię i dzisiaj się nazywają jak ci dinozaury?
Reptilianie.
No widzisz, pozdrawiam ciocię, jeśli oglądam, no, ona wierzy w nich. W każdym razie wtedy Ziemia kręciła się raz na 22 godziny mniej więcej. Tak, tam w przybliżeniu. Teraz się kręci raz na 24 godziny, niecałe.
Co będzie później?
A co będzie później? Będzie zwalniać.
No.
Ziemia zwalnia, no bo cały czas, no bo to wszystko działa, bo to nie jest perpetuum mobile.
Boże, będziemy dłużej pracować.
Perpetuum mobile, popatrzcie. Mam takie doświadczenie dla was. Jajko. Weźcie zwykłe jajko z lodówki, surowe tak zwane, czyli...
Niegotowane.
Nieugotowane. Takie, które kurze wy zabraliśmy prosto, jak złożyła, tak? Mhm. Czy co się dla większości z was sprowadza do tego, że z paczki wyciągamy
tak,
i wyobrażamy sobie, że...
Nieobrobione
tak,
termicznie
teraz
jajko.
Spróbujcie, bo to myślę, że wszyscy wiedzą, ale tak... Może ktoś jest, kto na tym skorzysta. I spróbujcie to jajko tak wziąć i tak zakręcić.
Mhm.
I zobaczycie, co się stanie.
A będą się działy rzeczy straszliwe.
Ojej, straszne.
Psy żyją z kotami. Jaszczurki tak. latają.
Nie, to ten...
Armagedon.
Poczekaj, krowy będą latały. Krowy będą się źrebili.
Tak, dokładnie.
A cielaki, coś tam...
Kocili.
No tak. W każdym razie, jajko surowe spróbujcie zakręcić, a potem...
Zacznie gibać.
Tak, a potem to, co jest bardzo przydatne w momencie, gdy nie wiemy, czy jajko jest ugotowane, czy nie. Potem takie ugotowane jajko na twardo, czy nawet na miękko, spróbujcie też zakręcić i zobaczycie, co się będzie działo. To jest dokładnie to, o czym mówimy w przypadku Ziemi.
Tak.
Ziemia jest jajkiem ugotowanym na miękko, czyli takim pośrednim między twardym a surowym.
Mhm.
I ona w środku jest płynna, czyli tam te pewne bezwładności wciąż działają, te tarcia, to wszystko ciągle się tam jakoś rozkłada. Energia jest generowana też w postaci pola magnetycznego i rozpraszana. To nawet my, używając magnesów zwykłych, odbieramy część tej energii, no bo przecież ta energia powoduje, że igła magnetyczna robi i się ustawia na północ.
Kompasów.
Tak. W kompasie jest mały magnesik.
No ale to trzeba uściślić.
A nie, to oczywiście. Ty bądź ścisły, ja będę
ścisły.
A ja będę odlatywał.
Ja jestem niewodny, więc ścisły.
Jesteś, nie, to tak, woda jest bardzo ściśliwa, nieściśliwa. To ja jestem ściśliwy, bo jestem gazowy, eteryczny.
Dokładnie tak, ty jesteś eteryczny i ściśliwy.
A pan Bras będzie stały. A ciała stałe są ściśliwe, czy nie?
To zależy, jak mocno ściśniesz.
No właśnie, można ścisnąć Mount Everest i wyjdzie, wiesz, w łyżeczce będzie gwiazdą neutronową.
Dokładnie tak. No dobra, słuchaj. Ja myślę, że żeśmy powiedzieli już o tym perpetuum mobile. Zaczynamy skręcać w takie dziwne rejony, ale ja ci pokażę, że jest perpetuum mobile.
No.
Zobacz.
Słuchaj, a poczekaj, bo jeszcze mam jedną rzecz, tylko
no
jedną.
Dajesz.
Mogę ci powiedzieć, bo taką śmieszną rzecz znalazłem.
Zobaczymy.
I chciałbym, bo jest bardzo duży ruch, to możesz to jakby tym się zająć, bo wiem, że twoje prawdziwe ja to jest ten człowiek w czapeczce, tak?
Doktor Foliarz to jest mój zły brat bliźniak.
No dobra, to was jest dwóch w jednym ciele, ja wiem o tym.
Co? Mów.
Klasyczny przykład
schizofrenii. Co mów, no.
I jest bardzo duża grupa osób myśli o tym, że jakby próbuje przedstawiać perpetuum mobile i te wszystkie fakty z tym związane jako próbę tuszowania, próbę zabierania tej wiedzy, niedopuszczania do tego, tak, żeby coś zostało jakby rozpropagowane. I mówi się te krzyki, tak, na puszczy czy na pustyni tych właśnie osób mówią, że jest kontrolowana społeczność, tak, naukowa, która tłumi wszystkie przejawy tego wolnomyślicielstwa i jak tylko się pojawi coś dotyczące perpetuum mobile, to natychmiast jest kasowane, bo nie wolno.
Nie wolno. Ja co 3 miesiące średnio dostaję jakiegoś maila na astrofazową skrzynkę, gdzie ktoś mi przedstawia jakieś swoje patenty na to, że ma właśnie silniki na darmową, czystą, nieskończoną energię i tak dalej, ale ja nie mogę o tym mówić, bo mamy zabronione od góry.
I te generatory NASA energii punktu zero.
Tak. Nie, aż takich to nie było, cwaniaków, bo to trzeba by było coś policzyć, nie? To raczej są zazwyczaj właśnie proste tak konstrukcje.
Nie, ale ja...
Natomiast powiem ci, że no nie mogę niestety o tym nic mówić, bo NASA nam zabrania. Nie,
nie, NASA nas tłumi, tak, bo ja na przykład...
To by też NASA, czy coś...
Nie, ja oczywiście, ja mam już od dawna opracowany generator energii punktu 32.
O.
No bo 0 to nie, punktu 1 próbowałem, punktu 3, ale 32 akurat wyszło. 32, 1 trzecia.
I tak działa.
Dla ścisłości. 33, 1 trzecia. To jest takie, że kładziesz to na talerz i to się kręci.
Tak.
I jeszcze muzykę słychać.
No to no jest w ogóle wartość, ale nie możesz o tym mówić.
Nie mogę o tym mówić.
Zabrania.
Wiesz, ja podejrzewałem wcześniej, że to Jan nakręca tę korbkę.
Nie.
Ale on to robi wtedy, gdy nie widzę.
Nie.
Dobrze.
Moi drodzy,
to teraz jeszcze znakomity. Znowu wziąłem The Greatest Hits. Grupa The Cars. Mhm. Grupa The Cars, czyli tak naprawdę wokalista, gitarzysta, czyli Rick Ocasek, no i paru innych.
I są i
cudowne utwory, no wśród nich jeden hit, Who's Gonna Drive You Home Tonight? I jest cała masa przebojów, one cudownie brzmią, bardzo fajna muzyka, taka lekka, aczkolwiek...
Bardzo proste, jest utwór Drive, czyli napęd, czyli mamy perpetuum mobile.
No widzisz.
No, albo Just What I Needed, a to
tak,
też.
Bo chcemy tego.
Perpetuum mobile.
Bo chcemy. No i takim perpetuum mobile, ale niestety nie wytrzymał próby czasu, bo się skończył, zatrzymał się, ale tyle przebojów, tyle płyt, ile stworzył, to rzeczywiście nie wiem skąd brał energię, chyba od Nancy, bo to był Frank.
Czyli on był perpetuum mobile, ale stał się perpetuum immobile.
Perpetuum immobile.
Dokładnie.
Frank Sinatra, znowu taki zbiór, ja czasami lubię posłuchać Franka Sinatry, bo on, ojejku, jaki on miał głos, fenomenalny. Także I've got you under
jest
my skin.
Jest też tutaj kawałek, płyta druga, utwór drugi, który był motywem muzycznym w znanym w Polsce i lubianym serialu Świat według Bandych, Love and Marriage.
Love and Marriage. Love. No jest tutaj dużo, wiesz, to są przeboje takie ponadczasowe. New York, New York.
Jest też Strangers in the Night, bardzo ładna ballada. Słuchaj, i pięknie nam to podsumuję, ale to może o książce powiedz, bo ja bym to chciał na koniec tutaj.
Dobrze, powiedzieć. No to teraz tak, książkę wziąłem, bo ja teraz sobie przypominam tę książkę, bo jest to kawał dobrej literatury, a jednocześnie tytuł, który mówi o tych, co wierzą w perpetuum mobile na dzień dzisiejszy. Fiodor Dostojewski.
Okrutnik.
Wierzycie?
Okrutnik.
Poczytajcie,
ale
nie.
Wiesz co, uściślimy, że nie mówimy o tych, co kiedyś tego poszukiwali, bo
nie,
to jest
oczywiście to jest żart. Zaraz tą bandanę założę. Zaraz założę
podciągnę. No, tak.
Słuchajcie, o, widzę, że szczepionkę miałeś.
Tutaj. Miałem szczepionkę, tak, mam szczepionkę.
A to jakieś symbole są tam,
to są reptyliańskie. Reptyliańskie symbole.
Słuchajcie, tutaj ja bym na końcu powiedział tak.
Zrobię minę groźną.
Kawałek tutaj u Franka Sinatry, podsumowujący dzisiaj koncepcję perpetuum mobile w klasycznym ujęciu, witchcraft.
Witchcraft.
Trochę do tego to zmierza, że,
no tak,
że właściwie jest to witchcraft. No tak. Ale ja taki witchcraft ci zaprezentuję, bo widzisz, przyświeca nam idea tutaj, tak się nazywa ta żarówka, idea. I ona jest perpetuum mobile, nie wiem, czy wiesz o tym. No jest niby podłączona, tu jest kabelek i tak dalej, ale... Czekaj, muszę wykręcić,
Ale jak ty
Ale wykręcam żarówkę. Widzisz? Perpetuum mobile. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Tu macie datę kolejnego. Także to był taki specjalny, luźny odcinek.
Wygrałeś.
Przyświeca mi idea tego, żeby, jak widzisz...
Możesz teraz oświetlać nieustannie młynek Kroksa i wszystko będzie perpetuum mobile.
To jest kaganek oświaty.
Tak, proszę pana, proszę państwa, to jeszcze to pokażę, żeby nie było tutaj...
Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Wyjaśnijcie w komentarzach, jak to się stało, że on tę żarówkę...
Do widzenia, trzymajcie się i cześć.
Tu czekaj, a jak ja ją dotknę, też świeci.
Pokaż.
Jeszcze jest ciepła, można się ogrzać.
Bo to jest perpetuum mobile któregoś tam stopnia, że ono jeszcze...
dziesiątego rodzaju.
Dysypuje jeszcze ciepłem.
Matko boska.
No, także cześć.